Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia. Wczoraj mówiliśmy o warunkach dobrej spowiedzi i uświadomiliśmy sobie, że Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby odnaleźć nas na tych grzesznych drogach naszego życia. I uświadomiliśmy sobie, że gdy spotyka tego grzesznego człowieka, to popatrzcie, nie przeklina go, nie przekreśla. Nie mówi, że nie nadaje się do niczego, ale podnosi go z grzechu. Oczyszcza go z grzechu, przebacza mu grzechy. I powiedzieliśmy, że to dla nas jest ogromną nadzieją i łaską, bo to czyni w sakramencie pokuty. Pozostawił nam ten wspaniały dar, sakrament pokuty, do którego możemy przystępować. I drodzy, wielu z was do tego sakramentu już i dzisiaj, i wczoraj, i pewnie jutro jeszcze przystąpi. I przystępując do tego sakramentu, wyznając swoje grzechy, wierzymy, że Jezus nam przebacza. Że jesteśmy pojednani z Bogiem. Że odchodzimy od konfesjonału z czystymi sercami. I drodzy, to jest ten krok ku naszemu prawdziwemu nawróceniu. Zatrzymajmy się więc przez chwilę przy tym właśnie słowie przebaczenie. Bo drodzy, oznaką takiego naszego prawdziwego nawrócenia jest również przebaczenie naszym bliźnim. Tak jak to Jezus ci uczynił. Przebaczył. Przebaczy, jeżeli tylko się zwrócisz do Niego. Tak również ty, bracie, siostro, masz przebaczyć, pojednać się, może przeprosić drugiego człowieka. To będzie również znakiem Twego prawdziwego nawrócenia. Drodzy, takie wymogi, że tak powiem, tak wysoko stawia poprzeczkę nam Pan Jezus. Kochać człowieka, przebaczać człowiekowi, jednać się z drugim człowiekiem. To tak bardzo ważne. Święty Piotr kiedyś postawił pytanie Panu Jezusowi, pamiętacie, czytamy to w Ewangelii, Panie, ile razy mam wybaczyć? Czy aż 7 razy? A Pan Jezus mówi, nie mówię ci 7 razy, ale 77 razy. Czyli nieustannie wybaczać. Wydaje nam się to prawie niemożliwe. Prawie niemożliwe. Drodzy, wybaczenie drugiemu człowiekowi, pojednanie się z drugim człowiekiem jest trudniejsze niż nawet abstynencja. Czy też długie modlitwy, czy solidność pracy. Jest to trudniejsze. Ale popatrzcie, chrześcijaństwo ze swoją nauką i zasadami, regułami postępowania tam zawartymi jest, można powiedzieć, najbardziej wymagającą religią. My jesteśmy chrześcijanami. My jesteśmy katolikami. I te reguły mamy przyjąć do swego serca, swego życia. Drodzy, myślę, że każdego dnia każdy z nas wypowiada te słowa modlitwy pańskiej. I w tej modlitwie pańskiej mówimy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Kochani, łatwo to się mówi. Łatwo wypowiada się te słowa, może czasami nawet bezmyślnie. Ale jakże inaczej wygląda czasami ta nasza rzeczywistość, naszej rodziny, naszego środowiska, naszej ojczyzny. Drodzy, nawet ci, którzy chodzą do kościoła regularnie w niedzielę, modlą się, czytają Pismo Święte, to im nie przeszkadza, żeby być skłóconym z żoną, z mężem, z bratem, siostrą, córką, synem, sąsiadem, kolegą. A drodzy, nawet niektórzy mają w swoim sercu takie postanowienie: nie przebaczę. Ja pierwsze ręki nie wyciągnę do zgody. Ja nie odwiedzę go. Ja pierwszy nie zadzwonię. To niech on mnie przeprosi. To jego wina. To on mnie obraził. Kochani, niektórzy nawet dodają, nie wybaczę do końca życia, nie wybaczę do grobowej deski. Czyż tak nie jest? Nie spotkaliście się z takim postanowieniem? A może, nie daj Boże, ktoś z was miał w sercu takie postanowienie? Nie wybaczę. Pamiętam misje święte w jednej z parafii i ten dzień pojednania, który na misjach jest i zachęta właśnie do tego właśnie pojednania, wybaczenia sobie grzechów we wspólnocie Kościoła, również w rodzinie, a potem przenieść to wybaczenie na swoich bliskich, sąsiadów, na swoją rodzinę. I przyszła pewna pani i opowiada, mówi, proszę ojca, tak bardzo mnie moja znajoma, sąsiadka upokorzyła. Tak bardzo upokorzyła przed innymi, że sobie postanowiłam, nie wybaczę jej nigdy, do grobowej deski. I proszę ojca, szukałam nawet sama sposobu, żeby ją również jakoś upokorzyć, żeby jej oddać pięknym za nadobne. Mąż mówi, dlaczego jesteś taka zacietrzewiona? Daj spokój, odpuść sobie. Chodzisz do spowiedzi, chodzisz do komunii. A ja mówię, proszę ojca, nie potrafiłam. To prawda, chodziłam do spowiedzi, a jakoś nie potrafiłam tego żalu, tej złości wyrzucić z serca. I mówi, przyszedł ten dzień pojednania, byłam na misjach, ojcowie mówią o tym pojednaniu. Tak słuchałam tego i w pewnym momencie, niech mi ojciec uwierzy, usłyszałam takie słowa w swoim sercu, gdzieś w sumieniu. Jeśli mnie kochasz, pierwsza wyciągnij rękę do zgody. Ojca popłynęły z oczu łzy. Wierzę, że to były łzy jakiegoś oczyszczenia, bo zrozumiałem, że tak naprawdę ta złość to mnie przede wszystkim niszczy. Ona mnie ogranicza. Ona mnie jakoś wrogo nastawia. Postanowiłam po tej nauce i po tej nabożeństwie podejść do tej swojej znajomej sąsiadki. Nie wiedziałam, czy ona jest na nabożeństwie. Potem, kiedy okazało się, że jej nie było na tym wieczornym nabożeństwie, kiedy wracałam do domu, spotkałam ją przy bloku. Tak jakby czekała na mnie. Proszę ojca, Pan Jezus nie każe długo czekać na te dobre gesty. Podeszłam. Jakieś jedno, drugie słowo. Potem wyciągnięta dłoń. Proszę ojca, jak kamień serca. Jaka ulga. Umiejętność pojednania. Kochani, czasami ta umiejętność pojednania może nawet po wielu latach skrywanej złości, skrywanej nienawiści, jakiejś niechęci, czasami przez wiele lat to trwa, bo niełatwo jest wyrzucić tę złość. Drodzy, ale pamiętajmy, że właśnie taka postawa nawrócenia w sensie pojednania, przebaczenia, to jest znak naszego prawdziwego zbliżenia się do Boga, naszego prawdziwego nawrócenia. Natomiast zatwardziałość serca, która objawia się nienawiścią, prowadzi nas tak naprawdę do zguby, prowadzi nas do potępienia. I wie o tym szatan. I wie o tym szatan. Kochani, w Apokalipsie świętego Jana jest wymienione jedno z imion, z wielu imion szatana, diabła. To imię to jest oskarżyciel. Drodzy, szatan nieustannie dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem. Mówi o tym Apokalipsa. Ale również szatan oskarża nas przed samymi sobą. Oskarża nas przed samymi sobą. Nieustannie knuje intrygi. Próbuje nas wkręcić w różnego rodzaju złości po to, abyśmy się pokłócili, poróżnili, abyśmy się nienawidzili, bo wie, że to prowadzi do zguby. Wie, że w ten sposób zagrodzi nam drogę do zbawienia, do nieba. I kochani, czasami tak bywa, że w małżeństwie niejako szatan szepnie żonie tak do ucha, popatrz, jaki ten twój mąż. On w ogóle nie dba o ciebie. Mu tylko w głowie telewizor i piwo. I tak naprawdę to tak głupio wpatrzony w tę swoją matkę. A mężowi szepnie inne słowa. Powie, popatrz, ta twoja żona w ogóle ciebie nie kocha. Jej tylko w głowie twoje pieniądze, jej tylko zależy na wygodzie. Takie szatańskie różne podszepty. Takie właśnie oskarżenia wzajemne. I drodzy, bywa czasami, że w takim spokojnym małżeństwie nagle coś się dzieje. Takie jakieś wzajemne oskarżenia. Bywa czasami tak. Tak oskarżamy siebie. Jakaś złość, jakaś kłótnia. On jest taki, ona jest taka. Już czasami nie masz siły słuchać tego swego męża. A i odwrotnie żony. I wzajemnie się oskarżacie. Drodzy, jeżeli ktoś da się w to wkręcić, w takie wzajemne oskarżania, tak naprawdę zagradza drogę do zbawienia, do nieba. Nie dajmy się zwieść szatanowi, naszemu oskarżycielowi. Drodzy, czasami młodzi ludzie, słucham, jak tak oskarżają swoich rodziców, bo media ich nakręcają, bo w internecie czytają różne rzeczy, bo są tak urabiani, jak gdyby przeciwko rodzicom. To się nie podoba, to się nie podoba. Matka jest taka, ojciec jest taki. Tak jakaś złość, jakiś bunt. Rodzice otwierają oczy, nie wiedzą, co się dzieje. Córka, syn ich oskarża. Dają się wkręcić szatanowi. A o to przede wszystkim jemu chodzi. Kochani, czasami również te nasze złości, te nasze kłótnie w sąsiedztwie, w rodzinie wynikają ze wzajemnego posądzania siebie. Posądzamy drugiego człowieka o coś. A tak naprawdę nie znamy tego człowieka, bo tylko Bóg tak naprawdę zna nas do końca. A my opieramy się na jakichś plotkach, czasami jakichś pomówieniach, nie do końca sprawdzonych. I tak osądzamy drugiego człowieka. Przeczytałem kiedyś taką historię bardzo pouczającą. Pozwólcie, że przytoczę tutaj. Działo się to tuż po wojnie. Młody ksiądz tuż po święceniach przyszedł do parafii. Na parafii proboszcz, starszy człowiek, ale bardzo życzliwy. Przyjął serdecznie tego młodego księdza. Wskazał mu pokój, gdzie ma mieszkać, a potem wieczorem zasiedli do kolacji. I tutaj nastąpi, jak się okazuje, pierwszy zgrzyt. Bo ksiądz proboszcz postawił obok siebie koszyk z chlebem i powiedział, proszę księdza do tego wikariusza, jak będzie ksiądz siał chleb, to proszę poprosić, ja podam. Ksiądz poprosił jeden kawałek chleba, drugi kawałek chleba. Ten ksiądz wikariusz myślał, że to tylko dzisiaj, tak wieczorem, tak jakoś z grzeczności. Ale ta sama sytuacja pojawiła się i następnego dnia, i kolejnego dnia. I możecie sobie wyobrazić, że to spowodowało jakąś nieufność tego wikariusza względem tego proboszcza. Tak mi wydziela chleb. Tak jakiś skąpy. I zaczął nieufnie patrzeć na proboszcza. I to zaczęło jakiś rodzić konflikt. To również i u księdza proboszcza spowodowało, że te zaczął jakoś nieufnie patrzeć na wikariusza, chociaż nie wiedział dlaczego. I tak się jakoś zaczęło toczyć ich życie dziwnie i ta współpraca. Aż po kilku miesiącach wikariusz jedzie do biskupa i mówi, księże biskupie, ja proszę o zmianę placówki. Cóż się stało, księże? Ten mój ksiądz proboszcz, z przykrością muszę to powiedzieć, tak wydziela mi kromkę po kromce. A czyż ja na ten chleb nie zapracowałem? Czyż ja na ten chleb nie zasłużyłem? A biskup wtedy mówi, księże, a czy ksiądz zna historię swego proboszcza? Jaką historię? Otóż, drogi księże, ten twój proboszcz w czasie wojny był w obozie koncentracyjnym. Kiedy w 1945 roku wyzwalali ten obóz Amerykanie, to ten twój proboszcz ważył 30 kilogramów i leżał pod drutami i jadł z głodu trawę. Uratowano go. Żyje, jak sam wiesz, ale po tym piekle obozowym pozostała mu ta pamiątka. Panicznie boi się głodu. Boi się, że zabraknie mu chleba. To ta pamiątka po tym obozie. I teraz, jak wiem, musi mieć przy sobie choćby kromkę chleba. Kiedy idzie spać, to na noc kładzie na szafce nocnej kawałek chleba. taką traumę przeżył. Księże, wracaj na parafię. Ten twój proboszcz jest dobrym człowiekiem. On ci da i chleba, i jeszcze do chleba więcej. Tylko ty musisz ze zrozumieniem patrzeć właśnie na tę jego, można powiedzieć, tragedię. Kochani, popatrzcie, jakże czasami osądzamy ludzi. Patrzymy, on jest taki, ona jest taka, on jest chciwy, a on jest inny, a on jest taki. I tak osądzamy i prowadzi to do złości, niepotrzebnych jakichś plotek, pomówień. I tak obrabiamy tych ludzi i skłócamy środowisko, rodzinę. Drodzy, umieć inaczej popatrzeć. Szatan nieustannie nas oskarża i wzajemnie się oskarżamy przez to. Ale kochani, jest ktoś, kto nas nie oskarża. Kto jest, można powiedzieć, naszym lekarzem, kto nas broni. To jest Jezus Chrystus. Drodzy, Pan Jezus, można powiedzieć, do końca naszego tchnienia, do ostatnich chwil będzie robił wszystko, żeby wydobyć nas z nas dobro. On w nas wierzy, Jezus, do końca, dopóki żyjemy. On w nas wierzy. I przykładem tego jest ta historia dobrego Łotra. Popatrzcie, w tym złoczyńcy Pan Jezus dopatrzył się odrobiny dobra i powiedział, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Kochani, to jest dla nas wielka nadzieja. I również my musimy za wzorem naszego mistrza tak postępować. Dostrzec chociaż odrobinę dobra w tym mężu twoim, w tej żonie, w sąsiedzie, w sąsiadce, w drugim człowieku. My czasami, tak jak jestem na kolędzie, to czasami tak ludzie mówią, proszę Ojca, jacy dzisiaj ludzie niedobrzy. Co się to porobiło z tym naszym społeczeństwem? Jacy jesteśmy niedobrze? I tak narzekamy, tak narzekamy. Kochani, z samego narzekania to nic nie będzie. My, wierzący, chodzący do kościoła, modlący się, odmawiający modlitwę pańską, musimy czynić dobro. Nieść to dobro. Bo tak jak ta złość, te kłótnie, ta nienawiść, jak zaraźliwa choroba przychodzi na ludzi, bo wystarczy co złego powiedzieć, zrobić i za chwilę zdenerwujesz tego człowieka, a on zdenerwowany denerwuje następnego, to jak zakaźna choroba, tak również i dobro. Ono nas, że tak powiem, zapala, zachęca. Umieć znaleźć dobre słowo, uśmiech, życzliwość. Kiedyś pewna pani mówi, proszę Ojca, no mój mąż jest nie do wytrzymania. Ja sobie chcę posłuchać Radia Maryja, odmówić różaniec tym radiem, to on się wścieka. On wtedy włącza telewizor i puszcza jeszcze głośniej. To ja jeszcze głośniej. To on jeszcze głośniej i złość i kłótnia. Ja mówię, kobieto, to wyłącz to radio. Ja, proszę Ojca, już zaniosłam to radio do kuchni. Ja mówię, i co? No, to on jak zobaczył, to jeszcze głośniej telewizor puszcza. Ja mówię, to wyłącz to radio. Odmów ten różaniec w cichości. Pójdź do swego męża. Co on tam ogląda? Sport. To oglądnij z nim chociaż raz ten mecz. Nic nie rozumiesz z tego meczu. Ale oglądnij z nim. On się ucieszy. On ci wiele powie jeszcze. Pobądź z nim jako żona. To może i on któregoś dnia przyjdzie i z tobą zmówi różaniec. Kochani, nie róbmy sobie na złość. Znajdźmy to dobre słowo, ten uśmiech. Może za ten uśmiech, za to dobre słowo ktoś ci odpłaci złośliwą uwagą. To on przegrał, nie ty. Ale może za piątym, szóstym razem i on się zmieni. Drodzy, próbujmy w ten sposób postępować. Kochani, bo jeżeli będziemy tylko narzekać, to może będziemy zachowywać się tak jak mieszkańcy, to już tak na koniec, takiej wioski, to kiedyś przeczytałem, podobało mi się, jak to postanowili zrobić festyn z jakiejś tam okazji i przewodniczący tej wioski, sołtys, powiedział, to w takim razie dorośli niech przyniosą butelkę dobrego wina. To uczcimy tę naszą uroczystość. Jednego gatunku. No i każdy miał przynieść tę butelkę wina, Potem miano wlać to wino do takiego dużego jakiegoś tam naczynia, ale jeden z tych mieszkańców pomyślał sobie, szkoda, wezmę butelkę po tym winie, ale tam będzie woda, wleję, nikt nie zauważy, tyle ludzi, to przyniosę wodę. I tak zrobił. Kiedy zaczerpnięto z tego naczynia, żeby wznieść toast, okazało się, że w tym naczyniu jest sama woda, bo wszyscy tak pomyśleli. Wszystkim było żal. Kochani, czy tak przypadkiem nie jest w naszych środowiskach, w pracy, w domu, gdzieś tam w sąsiedztwie, że cóż tam będę się wychylał? Ona taka, to ja też nie będę lepszy. Ona mi to zrobiła, to ja też jej. I kochani, tak lejemy tę wodę i tak tę wodę pijemy. Stefan Kisielewski, już nieżyjący od wielu lat, powiedział tak, od samego mieszania herbata nie będzie słodka. Trzeba dodać odrobinę cukru. Trzeba dodać odrobinę cukru. Dlatego też, drodzy, to dobre słowo, ten uśmiech, to ustąpienie, to wyciągnięcie ręki, to pójście, przebaczenie, przeproszenie, to jest właśnie ta odrobina cukru, żeby to nasze życie było lepsze. Kochani, uczyńcie to. Może jest właśnie okazja, rekolekcje święte, Wielki Post, pojednać się. Może po tej nauce wyjść tam gdzieś do domu idąc, zapukać, zadzwonić, przeprosić. Może ktoś tego przeproszenia nie przyjmie nawet. Może jeszcze cię skwituje jakimś złym słowem. To jest już jego problem. Ale ty próbuj to uczynić. Będziemy odmawiać modlitwę Ojcze Nasz. I będziemy mówili, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Można powiedzieć, odpuść nam tak, jak i my odpuszczamy. Kochani, to my jesteśmy tak naprawdę sędziami samych siebie. To my skazujemy siebie albo na potępienie, albo na zbawienie. Dlatego też, zanim ktoś uklęknie przy konfesjonale, zanim uklękniesz przed obrazem Jezusa Miłosiernego i weźmiesz do ręki koronkę do Bożego Miłosierdzia, zanim poprosisz o odpust na zakończenie rekolekcji, to najpierw sama odpuść, przebacz, daruj. Bądź dobrym człowiekiem, który umie się pojednać, wybaczyć, przeprosić. Amen.